Cosa mi dice se c'è tutto da testo? Una cosa che parlo, forse visto il corale che ti parlo sia mio, sono così che stai fuori di vari podcast, non praticamente mi occupano di rama, non ha tutti gli inciato che se è stata bravissima di fare i napolitani, i napolitani e brati non duani. Il padre è andato a Siena, che è il tecnico del Covid, se vuole essere stato soltanto che c'è anche il fratello in servita, mi sono cagnato con fuori. Non ha tutti Sotani che si fuori mia madre che ho fatto. Ma le bagni lo possiamo nascere lo sbagliare, lo sciogliamo, non vi si lo vogliamo per no, perché di stessi vivono se vivono se in conventi, che dico per adesso, di si li sovia, a per un certo ogni esercizio di tutti i vart i bogotani in borghe. Ja również, no mogę jeszcze raz przypomnieć, że robiłem to w Budziarze i tutaj mam tę przyjemność przypomnieć o konwencji w Białogardzie na początku sierpnia, na które bratersko bardzo serdecznie w imieniu forum, no własne, no zapraszam. Drodzy Jezusie Chrystusie, no tak się przyjęło, że jesteśmy spadkobiercami boskich błogosławień, boskich władz. Zauważmy, bardzo często mówimy takie zdania, że otrzymujemy od Pana Boga błogosławieństwa. W modlitwie mówimy, Panie Boże, dziękujemy Ci za otrzymane błogosławieństwa. Ale to czasami tak, że z jakimś zdziwieniem, nawet możemy, jako często wniknijcie w moją myśl, zauważyć, że czasami jak nam przychodzi powiedzieć, za jakie błogosławieństwo jest nieznanie, trudno to sprecyzować. Zresztą to jest zatem zgodnie z tym tekstem właśnie z tego wersetu psalmu, że chwal duszą moja Pana. Ale dlatego jeżeli tutaj jest powiedziane chwal duszą moja Pana, to my sobie musimy stawić pytanie za co? Z reguły, zauważmy, jeżeli się komuś za coś chwali się, czy komuś się dziękuję, to z reguły coś się otrzymało. Bardzo często podkreślam taką myśl, że no cóż, dobrze jest, jeżeli się dziękuję i nie jest to czynione tak jakoś ogólnie. Dziękuję Ci Panie Boże za to, że dobrze jest. Oczywiście, bo to jest prawda. Ale dobrze jest wiedzieć, za co się dziękuję. Zauważcie, bardzo często dziękujemy, to jest, wydaje mi się, pewnym znakiem naszej społeczności. Dziękujemy Ci za ofiarę Twojego Syna, dzięki której możemy Ciebie nazywać Ojcem. Dokładnie sprecyzowana myśl. Ale tych już zdecydowanie więcej no, powinniśmy mieć tak dokładnie sprecyzowanej. Może nawet nie po to, żeby ją eksponować, gdzieś publicznie o niej mówić, ale każdy w swoim życiu powinien być świadomy błogosławieństw, które od Pana Boga otrzymuje. Bo to jest coś takiego, dlatego się zdarza, że to jest tak, jakby ojciec czy rodzice dają coś swoim dzieciom, a te dzieci to tak przyjmują to jako rzecz oczywistą, jako, że im się to jakby należy. Może rodzice nie przeżywają z tego tak bardzo tytułu, no jak jakiś rozterek, że dzieci no po prostu im świadome tego nie są, no ale trzeba przyznać, że są, jesteśmy tu w starszym wieku, w większości widzę, to jest przyjemnie, kiedy dziecko powie coś takiego jak dziękuję, a jeszcze jak powie to za określoną rzecz, że wie, to dostało, niekoniecznie musiało dostać. I to jest właśnie coś bardzo ciekawego. Ja bratersko chciałbym tu na przykładzie właśnie tego stanu bratersko pokazać pewną myśl. Bo tu jest moja słowa związana. Chwal duszą moja Pana. Chwalić będę Pana. Póki jestem żyw. Wspaniała deklaracja w psalmisty. Mówił, będę śpiewał Bogu memu, no póki żyje. I dalej myśl to podaje, jak czytaliście, mówi, nie ufajcie w książętach, nie ufajcie w żadnym stylu ludzkim, bo oni przychodzą i oni nie dają żadnego wybawienia, bo oni odchodzą. Bardzo rzecz oczywista. Ale dalsze wszyscy mówi tak, błogosławiony niech będzie Bóg, który uczynił niebo i ziemię. Na braterstwo też by powiedział, no błogosławiony, ale dlaczego? No uczynił, bo niech mówi uczynił. Braterstwo niekoniecznie musiał to Pan Bóg uczynić. Musimy pierwsza świadomość, jaka w naszych sercach, w naszych umysłach musi zagłoszyć, to, że niekoniecznie my musielibyśmy z zostać stworzeni jako istoty, jako synowie Boże. Bóg nigdzie nie miał obowiązku stworzyć takich istot. Dlatego mówi tu psalmista, że upoczony, który uczynił niebo i ziemię. Może, zarówno, że uczynił ryby w tym morzu, że uczynił na ziemi zwierzęta, zarówno, że uczynił człowieka. Pan Bóg nie musiał, to Pan Bóg chciał i za to jesteśmy Panu Bogu jako taką prawda oczywista wdzięczni. Werset 7 mówi tak, który czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym. Za to niech będzie błogosławiony, że czyni sprawiedliwość ukrzywdzonym i daje chleb zgłodniałym. Być może, bo psalmista miał i my możemy tak odebrać, że wszystkim tym, co potrzebują naturalnego chleba, ale my możemy powiedzieć, bardziej nam pasuje to określenie chleb zgłodniałego Słowa Bożego, tej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, prawdziwy chleb z nieba, który wstępuje, to jestem ja. To właśnie my za to musimy dziękować. Zresztą w naszej społeczności, tak jak powiedziałem, to coś takiego czynimy. Następny werset, część wersetu mówi tak. Pan rozwiązuje więźniów. Zresztą, no jakich więźniów? Nie w więzieniu. Nikogo, może też tam do więzienia, ale żywo są rozwiązane. A jak spojrzymy to przez pryzmat Słowa Bożego, to w więzieniu my wszyscy żyliśmy. Byliśmy więźniami grzechu i dziękujemy Panu Bogu za to, że nas uwolnił z więzienia grzechu, że wyprowadził nas z ciemnicy, na jaśnie, na drodze ku światłości. I werset ósmy mówi tak, Pan otwiera oczy ślepych. Dlaczego otworzył Pan nasze oczy? Kiedyś byliśmy ślepymi. Ślepymi tak dokładnie tak samo jak cały rodzaj ludzki. Nie widzieliśmy wielu rzeczy. Nie widzieliśmy wspaniałego stworzenia, przyjmowaliśmy to jako rzecz oczywistą, a w pewnym momencie Pan Bóg stanął na naszej drodze, Pan Jezus stanął na naszej drodze i Jego żeśmy zobaczyli. I to jest właśnie coś wspaniałego. I za to Panu Bogu dziękujemy, że stanął i otworzył nasze oczy. Pan Jezus bardzo często, dlatego pamiętamy, to on mówił, że błogosławione oczy, które to widzą. Oczy, które nie są ślepe. Którzy widzą, bo są tacy, co widzą, a nie widzą. Co patrzą, a nie widzą, nie zauważają. I są ludzie, którzy patrzą i nie zauważają tego, że są ślepymi, że są grzesznymi, że są niedoskonałymi, bo po prostu tego nie rozumieją. Nie zobaczyli również nadziei uwolnienia z więzienia grzechu i śmierci w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, bo są ślepymi, nie widzą tej możliwości. Bo nie widzą siebie grzesznymi i dlatego nie szukają uwolnienia. Bardzo rzecz istotna. Pan miłuje sprawiedliwy. Bardzo taki podkreślający jako myśl dla nas, że Pan właśnie miłuje wszystkich czyniących sprawiedliwość, czy tych, którzy są sprawiedliwymi. My każdy może często podkreślamy taką rzecz, że przecież sprawiedliwych jako takich nie ma. Ale tak jak w godzinie poprzedniej mieliśmy powiedziane, że jak możemy stać się sprawiedliwymi? Dzięki temu, że Pan Jezus uwolnił nas z więzienia grzechu i śmierci, jesteśmy uczynieni sprawiedliwymi. Wtedy, kiedy Pan Jezus nie patrzy już na nas jako jednostki, ale patrzy na ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego dlatego ja bym powiedział, że dobrze jest, jak w życiu naszym potrafilibyśmy wymieniać błogosławieństwa i powody do tego, aby wielbić Pana, żeby chwalić naszego wielkiego Ojca. Bardzo często tak spotykałem się z tego czasu, teraz już to minęło, ale z takimi określeniami, to jest wierze, niektórzy mówili, aleluja, chwała Panu. Bardzo rzecz słuszna i bardzo rzecz istotna. Ale dlatego to musi mieć treść. Jeżeli nie ma za tym świadomości, za co chwała Panu, to są słowa puste. I dlatego chciałbym, abyśmy tą godzinę wersetu właśnie poświęcili ku temu, abyśmy sobie wspomnieli o błogosławieństwach, których jesteśmy uczestnikami. Myśmy też jesteśmy błogosławieństwami, których jesteśmy uczestnikami. Tu nawet wersetu, nie wiem czy zauważyliście, ale w czasie modlitwy, brat użył takich słów, który wziął, raz używa jeden z braci, kiedy się modlił. On zawsze powiada takie słowa I nie wiem, czy on to robi świadomie, czy no myślę, że robi świadomie, jak jestem raczej przekonany, że dziękuję za próby i doświadczenia. Dlatego jakby się wstrzymał, no jak dziękować za próby i doświadczenia. Ale jeżeli się patrzy przez pryzmat nie dobra tego dobra, dzisiejszego dobra, że mi się dobrze żyło, czy bez prób i doświadczeń, to jest prawda. Ale patrzy się to, co będzie kiedyś tam później, to wtedy rozsądek nakazuje, że za próby i doświadczenia należy co? Podziękować. Bo jeśli Pan Bóg daje próby i doświadczenia, czyli widzi, że jesteśmy taką materią, z której coś można co? Uczynić. A jeżeli ktoś nie przechodzi próby i doświadczeń, to może bardzo wątpić o swojej społeczności z Panem Bogiem, chyba że byłby, no a tak doskonale, że tam nic nie trzeba naprawiać. Ale chyba nikt takowym się nie czuje. Dlatego chciałbym, abyśmy wspomnieli sobie o błogosławieństwach, których jesteśmy uczestnikami, których często, tak jak powiedziałem, sobie nie uświadamiamy, ale błogosławieństwa to możemy podzielić na te, które dzisiaj otrzymujemy, które niektóre wspomniałem, i te, które otrzymamy w przyszłości. W przyszłości. To, co zresztą wspominałem te słowa, no, uczniów, którzy kiedy służyli, chodzili za Panem Jezusem, to w pewnym momencie tak sobie pomyśleli, że no Panie Jezu, no co nam za to będzie, żeśmy wszystko opuścili. My Ciebie chwalimy, Pana Boga chwalimy, no ale każdy, który służy Panu Bogu, no to się spodziewa, że coś za to będzie. To można z jednej strony powiedzieć, no ktoś może powiedzieć, ja nie służę Panu Bogu dla nagrody. Dlatego to prawda, takie powinno być nasze uczucia, ale tak jak święty apostoł Paweł powiedział, że każdy, który przystępuje do Boga, widzieć musi, że jest Bóg i że nagrodę daje tym, którzy go miłują. Czyli daje pewne błogosławieństwo tym, którzy go miłują. I nie chciałbym mówić z tego punktu, że odnośnie uczenia na błogosławieństwo uczenia przez próby doświadczenia, ale o pewnych łat, których jesteśmy w pasywie. I chciałbym za podstawę naszej rozmowy wziąć taki tekst, który jest zapisany w liście do Rzymian, 11 rozdziale, wersecie 7 mówi tak. Cóż wtedy? Czego Izrael szuka, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili, a inni zasadzeni są. To bardzo jeszcze raz profesor. Cóż wtedy? Czego Izrael szuka? Nie mówi, że szukał, że to jest historia, gdzie on coś szukał, a przestał szukać. Nie dlatego, no wiadomo, apostoł Paweł napisał 2000 lat temu. Ale wierzymy, że dalej tak się też również dzieje. Izrael dalej szuka. Szuka czegoś. I czego on szuka, braterstwo? Czego ci Żydzi szukali? A tu jest napisane, że tak. Że tego, co szuka, tego nie dostąpił. No to braterstwo można powiedzieć, że ja dziękuję. Po co szukać, jak się tego nie otrzymuje? Braterstwo, no tak się wierzę. No szukajcie, Pan Jezus mówi, a? Najpierw, a tu jest powiedziane, co się go Izrael szuka, tego nie dostąpił. No to ja chcę rzeczy pogodzić. Ale wybrani dostąpili, a inni zasadzeni są. I dlatego chciałbym, abyśmy sobie powiedzieli, czego oni szukali, a czego nie dotrzymali, a to my, co sobie za chwilę zawsze przeczytamy, nie szukaliśmy, abyśmy otrzymali. To jest ono bardzo, bardzo takie dziwne są metody iż, postępowania Pana Boga, ale tak no cóż nie jest. Musimy powiedzieć, że te pragnienie szukania tych pewnych elementów, o których za chwilę wspomnimy, to przez lata, te minione 2000 lat zaczęto, kiedy naród żydowski znalazł się w dwójnasobie niełaski, odrzuceniu społeczności z Panem Bogiem, to mimo wszystko było czymś takim, co jednoczyło ten naród. To, że szukali, to ich jednoczyło, że mieli wspólną rzecz. Druga rzecz bardzo istotna, że te szukanie wyróżniło ich spośród narodów ziemi. Że oni ciągle byli inni. Z innymi ludźmi się nie mogli po prostu zjednoczyć. Czyli możemy powiedzieć tak, że te obietnice, które za chwilę w tym filmie przeczytamy, że, które były im zaoferowane, w gruncie rzeczy to się stało, że stały im się przeszkodą do tego asymilowania z narodami tej ziemi. Obietnice stały się przeszkodą. Dlatego będziemy sobie tłumaczyli, że tak samo ma się stać w naszym życiu, że ma się stać tą przeszkodą. Święty apostoł Paweł w liście do Koryntu w 4 rozdziale, wersecie 9, to on mówi, że tak, że myśmy się stali dziwowitym światu i aniołom. Dziwowitym światu i aniołom. Czyli nasze pragnienia, nasze dążenia, rzeczywiście są rzeczą niezrozumiałe. Ja wam mogę powiedzieć zdanie z wczorajszego dnia. Wyjeżdżam, no, zadaję tam pracę, no, co ma być zrobione. A jedna z prawników zna, pracownica już u mnie tam pracuje od 8 lat, mówi, ja przecież nigdy nie zrozumie, nigdy się nie zrozumie, dlaczego powiedziała tak, kłócę przez jedną stronę, wraca wstępnie zmęczony i co ty tam chcesz. Ona rozmawiała bardzo dużo na tematy religijne, że mówi, ja tego nie mogę powiedzieć, po co? Co tu nie ma? Czy tu się pomodlić nie możesz? Braterstwo, na ludzki sposób, no taka jest prawda. No pójdź do najbliższego kościoła, na wypadku pójdź do najbliższego zboru, no nie macie społeczność braci? No macie. Ale kiedy się chce zobaczyć, nie zawsze te same twarze, nie zawsze z tymi samymi się chce podać w dłoń, odnowić, budować swoje wnętrze, że są bracia nie tylko w Białogardzie, ale i w innych, i w Kostkach, i tam w Szanowie, i w Chorzowie, i w innych miejscowościach, i którzy myślą tak samo jak ja. Dlatego to się idzie po to, żeby się utwierdzić, że ta siostra, ten brat myśli tak samo jak ja. Bo to jest to, po co potrzebujemy. Nie tego, że może tych myśli nie mamy tam u nas w Białogardzie, bo mamy, dlatego mogę wam zagwarantować, my inaczej nie myślimy. Ani lepiej, ani gorzej, tak samo jak wy. Ale kiedy się zobaczy, że się zbiera, no 300 osób, 400, no 700 budziarzy, no 800, bo to na generalnej konwencji jeszcze więcej, to się człowiek wraca podbudowany. Podbudowany wewnętrznie, że nie błądzi. To jest coś takiego, jak wspominałem w drodze, kiedy z bratem i tam jechali, to właśnie taką myśl apostoł Paweł, tak będąc ideologię chrześcijaństwa, to w pewnych momentach uznał, że trzeba wrócić do apostołów i pomówić im to, co ja mówię. Żeby skonfrontować swoje poglądy. Skonfrontował swoje poglądy i był od tej chwili człowiekiem spokojniejszym, że nie odpłynął, że nie odchodzą w swoim zrozumieniu, że są bracia, którzy mogą to skorygować. I dlatego braterstwo jedzie się teraz wiele kilometrów właśnie tylko i wyłącznie po to. Co Izrael szuka? I czy szukał, czy jeszcze szuka, o czym Słowo Boże mówi? W 9 rozdziale, w wersecie 31 mówi takie słowa. A Izrael szukając zakonu sprawiedliwości, nie doszedł zakonu sprawiedliwości. Czyli Izrael szukał zakonu sprawiedliwości i nie doszedł zakonu sprawiedliwości. Czyli to, co oni szukali, to my dzisiaj mamy szukać. Co to jest zakon sprawiedliwości? Czyli sprawiedliwość poprzez uczynki. Zakon sprawiedliwości uczynki czynić doskonałe uczynki, żeby być usprawiedliwiony. To jest nic innego. Bóg dał im prawa, to często mówimy, dał im doskonałe prawa i mówi tak, jeśli będziesz te prawo czynił, ty będziesz żył. I dlatego było to prawo możliwe do wykonania? Było możliwe do wykonania, tylko do wykonania dla człowieka doskonałego. Do doskonałego człowieka. A Bóg przez to, że im dał te doskonałe prawo, to on im pokazał, że człowiek niedoskonały nie jest możliwy w stanie sam wykonać doskonałe prawo Boże. Że najpierw musi być usprawiedliwiony, że zawsze jemu coś tam trzeba dopisać, bo on nie jest w stanie sam tego wykonać. Ale Panu Jezusie Pan Bóg pokazał, że to nie jest jakieś utopijne prawo. Że to prawo jest możliwe do wykonania, bo Pan Jezus przez 30 lat swojego życia żył zgodnie właśnie ze sprawiedliwością wynikającą taką, że był synem zakonu, jak apostoł święty Paweł mówi. Był synem zakonu, czyli dokładnie czynił to, co było w zakonie po prostu napisane. Ale Izrael szukając tego doskonałości zakonu, nie doszedł zakonu tej sprawiedliwości. W innym miejscu pamiętamy się, że Ezechiela, to Pan Bóg powiedział tak. Dałem im prawa i przykazania niedobre, których żyć nie będą. Święty apostoł Paweł zresztą mówi, że zakon jest święty, doskonały i gdyby go ktoś przystojnie używał. I sam Pan Bóg pokazał, że on jest świadomy dokładnie tego, że te prawa, które ja im dałem, to oni nie są w stanie wykonać. Dlatego, że są niedoskonali. I nie mogą czynić doskonałego zakonu. Dlatego myślą Bogą było nie po to, żeby pokazać nieumiejętność Żydów, że oni są jakimiś gorszymi, bo w tym narodzie widzimy się cały rodzaj ludzki, Bóg pokazał, że nikt bez Chrystusa nie jest tam możliwy, żeby osiągnął doskonałość i żeby był sprawiedliwym. Tak jak było powiedziane, Bóg miłuje sprawiedliwych tego stanu 146. Nie może miłować, bo nikt na podstawie zakonu doskonałego, będąc niedoskonały, doskonałego prawa nie może się usprawiedliwić. I oni szukali właśnie poprzez uczynki doskonałości przez prawo. Ale w 6 rozdziale, w wersecie 19, to święty apostoł Paweł to mówi tak, że na to miejsce wprowadził Bóg lepszą nadzieję. Czyli zakon dawał pewnego rodzaju nadzieję, ale w Chrystusie mamy wprowadzoną lepszą nadzieję, nadzieję właśnie życia. To jest bardzo istotne, właśnie lepszą nadzieję życia. I to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli, to zakon, braterstwo jest zadania tego zakonu i tej sprawiedliwości jest ten tylko i wyłącznie, aby pokazać bezsilność człowieka. Że człowiek sam bez Pana Boga nie jest w stanie wypełnić doskonałego prawa Bożego i wrócić do społeczności z Panem Bogiem. Drugie to, co święta apostoł Paweł w 7 rozdziale mówi, że bez zakonu nie masz grzechu. Grzech nie bywa poznany. Dlatego cel dania zakonu jest to, żeby żadne ciało nie było bez wymówki, żeby grzech był nazwany grzechem. I dlatego Pan Bóg dał ten zakon, chociaż wiedział, że daje im prawa i przykazania niedobre, w których być nie będą. To jeszcze drugie, co Żydzi szukali. To jest zapisane zresztą w liście do Żydów. To bardzo często zresztą teksty cytowane. 4 rozdział od wersetu 1, to mówi do nas, a apostoł Paweł się zwraca do mówiąc. Bójmy się wtedy, aby stać zaniedbawszy obietnicy o wejściu do odpocznienia jego. Nie zdał się kto z was być upośledzony. Bójmy się tego, bo jest obietnica o wejściu do odpocznienia, ale żebyśmy nie byli upośledzeni w tym stworzeniu. A bowiem i nam zwiastowana jest Ewangelia jako i onym, czyli Żydom. Ale im nie pomogło słowo, które słyszeli, przez to, że nie było złączone z wiarą tych, którzy słyszeli. A bowiem nie idziemy do odpocznienia, którzyśmy uwierzyli, jak to powiedział. Przysiągłem w niebie moim, że nie wnikam do odpocznienia mojego, choć dokonane są dzieła Boże od założenia świata. Jaka jest właśnie przyczyna, że Bóg przysięga w niebie, że nie wnikam do odpocznienia, chociaż tego odpocznienia szukali. I to odpocznienie zostało im zaoferowane. To braterstwo jest stan odpocznienia. Stan spokoju, tego, że ktoś może odpoczywać. To jest nic innego braterstwo, jak stan społeczności z Panem Bogiem. To jest stan społeczności z Panem Bogiem, że do Pana Boga nie trzeba się bać. I w liście Jana, apostoł Jan mówi takie słowa, że kto ma miłość doskonała, wtedy wyrzuca bojaźń. Bo bojaźń ma co? Udręczenie. A kto jest w udręczeniu, nie jest w stanie odpocznienia. Czyli dla nas jest podany braterstwo rachunek. Jeżeli chcemy wejść do odpocznienia, to starajmy się mieć doskonałą miłość. Doskonała miłość daje tą świadomość braterstwo, że chociaż świadomi jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie wykonać doskonałego prawa Bożego, to mimo wszystko Pan Bóg widzi nasze intencje, nasze chęci, nasze starania i On na nas patrzy wtedy łaskawie. Drugi element bardzo istotny, co było w tym liście napisane, że nie był złączony z wiarą tych, którzy to słowo słyszeli, że potrzeba posiadać odpowiednią wiarę. Musimy wreszcie powiedzieć taką rzecz, że im, czyli temu narodowi żydowskiemu, jako dzieci, naturalne dzieciom Abrahamowym, należało się te wszystkie obietnice i ten stan właśnie odpocznienia. Ale poprzez zły stan serca do tego odpocznienia nie mogli wejść. Święty apostoł Paweł właśnie w tym liście do Żydów mówi, że ci zawsze błądzą sercem, dlatego nieco nie poznawają dróg moich. I ci, którzy mają błąd serca, nie mogą zrozumieć zamysłu Pana Boga. Celu polskiego postępowania. Co Bóg chce? Do jakiego stanu doprowadzić? Nie są w stanie zrozumieć. Dlatego to jest prawda tak oczywista, że tylko nie trzeba, to jest bardzo istotne, co tu apostoł Paweł mówi, że nie trzeba szukać, co Bóg chce, co Bóg daje, jaka jest wola ojcowska, tylko reformowanie i zrozumienie woli ojcowskiej należy rozpocząć od reformowania samego siebie, od reformy swojego własnego serca. Od tego, żeby nie błądzić sercem. Bo wtedy, jeżeli człowiek nie błądzi sercem, to jest sposobny do zrozumienia zamysłu Pana Boga. Ci zawsze błądzą sercem, dlatego nie poznawają do moich. To jest bardzo istotne. Dzieci, które, jak to w rodzinie bywa, dzieci, które były nieposłuszne rodzicom, często może z rodzicami dyskutują, sprzeczają się, nie to, że pytają się, tylko sprzeczają się, nie zgadzają się, to doprowadza to do tego, że rodzice im czego nie robią. Nie objawiają, bo nie ma płaszczyzny rozmowy, dyskusji, nie objawiają swoich zamysłów, celów, pragnień, co by chcieli, do czego, jakie mają zamierzenia w swoim życiu. To tak przełożyło na nasze życie. Dokładnie tak samo, a zdecydowanie bym powiedział w większym stopniu odnosi się do Pana Boga. Jeśli ktoś jest Panem Bogiem skłócony, jest w nieprzyjaźni do Pana Boga, nie ma z Panem Bogiem tych właśnie społeczności, to Bóg jemu nie będzie objawiał swoich zamysłów. Bo to nie jest jego dziecko, to jest istota z nim skłócona, znajdująca się jakbyśmy byli w stanie wojny. To Bóg mu nie będzie objawiał tego, co on chce czynić. To, co prezesko na pewno wielokrotnie wspominamy bardzo słusznie, to odpowiedział ten ślepiec, kiedy bywali go nauczeni w piśmie faryzeusze, kiedy był uzdrowiony i mówili, no jak to jest możliwe, że ten człowiek się uzdrowił, co to jest? A Pan Jezus odpowiedział tak, kto to jest, ja nie wiem. Jeżeli wy nie wiecie, ja wam nie potrafię tego odpowiedzieć. Ale wiem jedno. I myślmy, że to jedno też powinni wiedzieć, że Bóg grzeszników to nie wysłuchuje. A w psalmie nie jednym to jest powiedziane, że modlitwa niepobożnych jest mu to obrzydliwością. Bardzo rzecz ważna, że doprowadzi się do stanu społeczności z Panem Bogiem, do stanu odpoczynienia w tym celu, żeby nasze modlitwy mogły być wysłuchiwane i żeby Bóg mógł nam bratelstwo przekazać zamysły swojej woli. To jest właśnie to, co Żydzi szukali, ale nie zwrócili uwagi na swoje serce. I to, co niejednokrotnie wspominamy, to te pytanie, które stawili uczniowie zapisane w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi, pamiętacie, że to jest praktycznie same przypowieści. Przypowieść za przypowieścią. A że w końcu uczniowie pytają, no Panie, dlaczego Ty im ciągle przypowieściach mówisz? Czyż oni tego zrozumieć nie mogą? Przecież mózg prosto to zrozumiał. Dlatego jak my byśmy byli na miejscu Pana Jezusa, to staralibyśmy się i często się tak staramy sobie w dyskusjach, w rozmowach między nami, to tak powiedzieć, żeby druga osoba zrozumiała, no chcemy ją przekonać, czyli używamy najlepszych argumentów, żeby przekonać. Ale Pan Jezus tak nie robi. Pan Jezus jakby chciał, to by przekonał nas żydowski moment braterstwo, bo miał ku temu i zdolności, i możliwości. Ale on nie chciał, bo tam jest powiedziane, że on tego nie może zrobić, bo ci nie mają oczu otworzone. Tam zaczęło serce ludu tego, bo ja muszę im mówić i oni by mnie przyjęli. Ale przyjęli mnie, by mają serca jakie? Właśnie te twarde, nieprzetworzone, niesposobne do życia w Królestwie Bożym. Oni by przyjęli, bo by nie było innej możliwości. I dlatego to jest naszym zamysłem, że Pan Jezus szukał zawsze w set sposobnych na przyjęcie Ewangelii, jego nauki. Czyli zaczynamy od swoich uczuć. Bo uczucia są podstawą naszej społeczności z Panem Bogiem. A zrozumienie praw, zrozumienie kierunku, co Bóg chce, prawo doktrynalne, jak my to określamy, czy planu wieku, czy różnych figur i tym podobnych, to jest braterstwo dopiero należy do przyszłości. To Izrael również braterstwo szukał, co było mu dane, zaoferowane, a mimo wszystko chybił. Możemy to określić takimi słowami. Szukał głównego stanowiska w łasce i w służbie Bogu na ziemi. Głównego stanowiska w łasce i w służbie Panu Bogu na ziemi. Było to narodowi żydowskiemu zaoferowane. Było braterstwo zaoferowane, żeby byli tym przewodnim i pierwszym narodem wśród narodów tej ziemi. Kiedy było uczynione błogosławieństwo przymierza z Abrahamem, kiedy było powiedziane, że w tobie i w narodzie twoim będą błogosławione wszystkie narody ziemi, to jest mowa braterstwo wprost o narodzie żydowskim, że poprzez ten nas ja będę błogosławił wszystkie narody. Dopiero później dochodzi się jako gwiazdy, jako gwiazdy. I w liście do Rzymian, w 9 rozdziale, a i w 4 wersecie to mówi tak. Którzy są Izraelczycy? Który jest? Którzy to są Żydzi, których jest? Braterstwo apostoł Paweł mówi. Przysposobienie synowskie. Im było dane możliwość przysposobienia synowskiego. Chwała, dana im była chwała, za chwilę sobie powiemy jaka, możliwość chwały temu narodowi zostało zaoferowane. Przymierze, zakonanie, służba Boża i obietnica. To stanowiło naród żydowski. Oni to wszystko mogli mieć. I dlatego, że oni to dokładnie wiedzieli. Oni to dokładnie wiedzieli. I dlatego to, co później apostoł Paweł się zrozumiał, dalej powie, że te błogosławieństwa doczesne stały się w ich wypadku dla nich bardzo wielkim problemem i sidłem. Stół błogosławień stał się dla nich sidłem. Sidłem, w którym zostali złowieni w takie sidło. I to, co przypominamy sobie bardzo często, kiedy Pan Jezus wjeżdżał triumfalnym wjazdem do Jerozolimy, kiedy część narodu, dzieci krzyczały Hosanna synowi Dawidowemu, to oni wiedzieli dokładnie, że oni mają uczynić to swojemu Mesjaszowi, temu, którego uznają za Mesjasza. I Pan Jezus mówi, jakby oni nie krzyczeli, to by te kamienie krzyczały i nie przyjęły. Tylko, że oni nie rozumieli, że to jest Mesjasz. I dlatego tego nie otwierały w ten sposób doczesny. I w każdości swojego ducha, tego zatwardziałego serca, to musimy z przykrością powiedzieć, nie przyjęli naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Po prostu ich aspiracje bycia najwszechniejszym narodem, przezwyciężenia wszystkich innych narodów, dominacji nad innymi, stały się przeszkodą do przyjęcia pokornego Nazarejczyka. To było nie do przyjęcia, żeby ten ich król, Zbawiciel miał jeździć i być jakoś w cieniu, a nie wychodzić po prostu na widownię. Ale my to musimy powiedzieć, że taką rzecz, że kiedy by się tak nie stało, to ten Chrystus, którego oni wtedy odrzucili, który ich odkupił, to dałby im chwałę, o której oni nawet nie marzyli. Bo oni marzyli o chwale narodu przed Niego, ale tutaj na ziemi. A Pan Jezus dałby im zupełnie inną chwałę, o której oni nie mieli zielonego pojęcia. Nie mieli możliwości, nawet oni nie marzyli. Ale przyszedł swoich aspiracji narodowych odrzucili Pana chwały, jako niepasującego do nich. I Ewangelia Mateusza, 21 rozdziale, kiedy jest przypowieść o winnicy, to pamiętamy, że kiedy odrzucają tego sług zabijają, syna później zabijają po kolei, to Pan Jezus mówi tak. Pamiętajcie, że przychodzi czas, że ta praca, służba, obietnice, to wszystko, co stanowiło od społeczności z Panem Bogiem, że Bóg nie uczyni tak, że ten kamień, który byście odrzucili, stanie się podstawą lepszych nadziei, I tą służbę da później innemu narodowi, który będzie przynosił pożytki. I braterstwo, czy przynosimy te pożytki, to jest tylko od nas zależy. Czy jesteśmy tym narodem przynoszącym te pożytki, które Panu Bogu się podobają i do których jesteśmy po prostu wybrani. Na zakończenie tej myśli możemy powiedzieć takie zdanie. Dzięki największej łaski stał się dla nich dniem ich narodowego odrzucenia. Czyli przyjście Chrystusa, te 3,5 roku, kiedy był wśród nich pomaganiem, to był czasem największej łaski, ale jednocześnie czasem największej grupy i czasem narodowego odrzucenia od społeczności Pana. No paradoks, braterstwo. Największa rzecz, którą Bóg, błogosławieństwo, które mu dał swojego syna, żeby go przyjęli. I to błogosławieństwo staje się dla narodu, braterstwo przemienia się nie w błogosławieństwo, tylko w przekleństwo, braterstwo. Bo nie przyjmując, tracą boskie błogosławieństwo, tracą Chrystusa, są narażeni na boski sąd i na boską karę. I tak się stało właśnie z tym narodem. Wybrani dostąpili, to co często tutaj wspominali, że którego Izrael szuka, tego nie dostąpił, ale wybrani dostąpili. To są braterstwo ci wybrani. O kim tu jest święty apostoł Paweł mówi, że to są wybrani dostąpili, chociaż naród nie dostąpił. To jest powiedziane wcześniej w tym 11 rozdziale, od wersetu 4 czytamy tak. Ale cóż mówi boska odpowiedź? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie spełnili właśnie pola na balonie. Tak wtedy i teraźniejszego czasu ostatki podług wybrania władzy zostały. Ostatki zostały. I dlatego dlatego nie dziwimy się. Tu wspomina święty apostoł Paweł 7000 mężów w czasie Eliasza. A kiedy święty Piotr wychodzi w głosi kazanie, na pierwsze kazanie przyjmuje 3000 osób, Chrystusa, już zaczyna pokutować, później 2000 osób zaczyna pokutować. Być może braterstwo w krótkim czasie było 7000 znowu, ja nie wiem, ale mogło tak być, że 7000 przyjęło. To są ci wybrani, ale to są jednostki z narodu żydowskiego, braterstwo. I dlatego nie myślimy, że te nadzieje, które Chrystus przyniósł, te obietnice, które Chrystus przyniósł, tą szansę życia i błogosławień, że one się nie odnoszą już do nich, odnoszą się jak najbardziej, ale nie narodowo, tylko odnoszą się już jako dla jednostek, do tych wybranych, którzy zobaczyli w Panu naszym Jezusie Chrystusie swojego Zbawiciela. Ewangelia Mateusza w 20 rozdziale i 16 wersecie, kiedy jest, Pan Jezus kończy przypowieść o zaproszonych do pracy w winnicy, to mówi, że wielu jest wezwanych, ale mało jest wybranych. Wielu jest wezwanych, bo został wezwany cały naród. Cały naród został wybrany do pracy w winnicy. Ale wybrani, dostosowani do życia Królestwie Bożym w tym innym czasie wieku Ewangelii, to jest po prostu niewiele. Ale wybrani za to, to my również czym się cieszymy, to ta myśl nas jednoczy w naszych usiłowaniach służenia Panu Bogu, to jest wypowiedź świętego apostoła Pawła, którą powiedział w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy zwraca się do Żydów, będąc Barnabą, mówi tak, a Paweł i Barnaba bezpiecznie mówią rzekli, wam najpierw miało być opowiadane słowo Boże. Wam, narodowi żydowskiemu, wam to miało być najpierw opowiadane to słowo Boże. Ale ponieważ jest to, odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego. Braterstwo, żywota wiecznego, czyli sprawiedliwości, czynicie się być niegodnymi doskonałości, oto się my odwracamy do Boga. I braterstwo, tu chrześcijanie mają największy problem. Bo z jednej strony mamy tą świadomość, że kiedy by oni nie odpadli, to my byśmy nie otrzymali szansy. Ale z tego należy się cieszyć. Dlatego niestety, ale tego nie mamy prawa się cieszyć, a jeśli byśmy się cieszyli, to byśmy byli dokładnie do nich podobni, że cieszą się z cudzego niepowodzenia. A ja bym powiedział, że wtedy jak najbardziej bylibyśmy podobnymi do tego, żeby po prostu powstało na dokładnie to samo, co to i ten naród. Idźcie do Rzymian, w 15 rozdziale przeczytamy sobie takie słowa, również które są powiedziane o nas. 15 rozdział listu do Rzymian. Od wersetu 8 święta apostoł mówi tak. Bo powiadam, iż Jezus Chrystus był sługą obrzeski. Pan Jezus stał się sługą obrzeski. Co to znaczy, braterstwo? Sługa obrzeski. Sługa właśnie tego przymierza będących pod obrzeską. Czyli Pan Jezus stał się sługą narodu żydowskiego. Aby co? Dla prawdy Bożej. Aby prawdy Boże zostały potwierdzone. Aby potwierdził obietnice ojcom uczynione. Że wam ci najpierw było to dane. A poganie, żeby za miłosierdzie palić Boga, jak to napisano. Dlatego będę cię wypowiadał między poganie, a imieniowi temu śpiewać ci będę. Właśnie wy będę cię wysławiał za miłosierdzie, za okazanie czegoś, braterstwo. Miłosierdzie okazuje się komuś, kto na takową łaskę co? Nie zasługuje. Większy okazuje mniejszemu. I werset 11 mówi tak. I zawsze chwalcie Pana wszyscy poganie. Werset ten tematowy, że to jest to. Chwal duszą Pana. Chwalcie Pana wszyscy poganie, a wysyłajcie go wszyscy ludzie. Za co? Za łaskę miłosierdzia. Za to, co nam dał. Za to miłosierdzie nam okazane, że zechciał nas przyjąć jako swoje dzieci, że zechciał nas przyjąć do rodziny sobie, dlatego za to mamy chwalić, tego mamy być świadomi. Najpierw zostało dane Żydom, a potem zostało dane narodowi pogańskiemu. Dlatego jest takie wydarzenia w życiu Pana Jezusa, niektóre są trudne. Dwa są takie trudne. Tak i nawet pytanie jest często, no, było kiedyś stawiane jeszcze, jak ja byłem dużo, dużo młodszy, to takie pytania, zagadki. Jaki cud Pan Jezus uczynił bez miłosierdzia? I znacie braterstwo odpowiedź? Jaka? Przeklęcie drzewa figowego. To jest cud bez miłosierdzia. Nadając, oni wracali i zobaczyli, że to drzewo, co? Uschło. Ale jak uschło? Odchodzenia. Zielone było, ale odchodzenia było widoczone. To nie ma szansy życia. I dlatego później mówi, że jeżeli to się na zielonym dzieje, ale już odcięty, to co będzie? Dalej, dlatego. Ale to już jest zupełnie inny temat. Drugie takie wydarzenie, o które chciałbym tutaj wspomnieć, dlatego to jest cud, który Pan Jezus uczynił, a którego nie chciał Pan Jezus uczynić w swoim życiu. Kiedy pewna niewiasta Hananejska przyszła i prosiła za swoją córką, to Pan Jezus tak odpowiada takimi słowami, jakby byśmy powiedzieli, które do naszego Pana jakby nie pasują. Mówi, przecież nie dobra rzecz jest rzucać. Kiedy by powiedział, nie, ja ci tego nie uczynię, bo nie mogę, bo mam ku temu przeszkody, no, karne, no, jakoś by tak powiedział, ja tego nie uczynię. Pan Jezus tak nie mówi. Mówi, nie dobra rzecz jest rzucać chleb dziecinny szczeniętom. No braterstwo, tak na sposób ludzki, jakby nam też powiedział, no jako szczeniaką rzucać taki chleb, to ja nie do szczeniąt przeszedłem. Obrazilibyśmy się? No i mają braterstwo, nie, ale myślę tak koło pół na pół by się obraziła, że to jest tak przykrego powiedział. A ta niewiasta, braterstwo, miała stosowne serce na przyjęcie Ewangelii Chrystusowej. Ona powiedziała, że co? Prawda. Ja rozumiem, że obietnice należą się do narodu żydowskiego, ale również to szczenięta jego ze stołu pańskiego. Ona uznała swoją niższość. I dlatego my jako dzieci Boże spokan musimy wiedzieć, że przed nami to było zaoferowane innemu narodowi. I w niektórych miejscach, często podkreślam takie zdanie, w niektórych miejsc w Kościele Chrystusowym już się nie zajmie, bo one są zajęte i naznaczone przez Pana Boga, to ma być apostołem, to ma być te najczerniejsze miejsce zostały zajęte. I na niektóre rzeczy nawet nie należy wyciągać swoich aspiracji, swoich ręki. A czasami niektórzy wypowiedzą coś takiego, możemy to zauważyć. Czyli pokazane, że najpierw dzieciom, potem przyjętom. I dziękujemy Panu Bogu, Panu Jezusowi, że zechciał nas jako też szczenięta przyjęte. To jest, wtedy jestem zupełnie no, dobry stan serca, jeżeli się takimi zobaczymy małymi, nieodpowiednimi, jako tymi, którzy zasługują, nie zasługiwali na obietnicę Boże, ale miłosierdzia od Pana Boga dostąpili, takimi się mamy widzieć. Przemysłę też podtrzymujemy jako spadkobiercy. Najpierwsze to raz tu przede mną powiedział, usprawiedliwienie wiary. To jest rzecz bardzo ważna. Usprawiedliwienie wiary. Już nie będę mówił o tych pewnych etapach usprawiedliwienia, ale powiedzmy sobie usprawiedliwienie wiary. I teraz przeczytamy tekst gotowy, 9 rozdział listu do Rzymian i 30 werset mój teraz. Cóż wtedy przyczelny? To, że pogani, którzy nie szukali sprawiedliwości, dostąpili sprawiedliwości, ale sprawiedliwości, która jest wiary. Nie szukał sprawiedliwości, a sprawiedliwości do czego? Otrzymał. No paradoks, braterstwo, ale sprawiedliwości, która jest wiary. A Izrael szukają zakonu sprawiedliwości, nie doszedł zakonu sprawiedliwości. Dlaczegoż? Dlaczegoż tak się stanie? I w niewiary, ale jako z uczynku zakonu jej szukali, albowiem obrazili się okami obrażenia. Dlaczego się braterstwo obrazili? Bo uważali, że mają doskonałe prawo Boże, nie potrzeba z wiarą szukać kogoś, kto za mnie zapłaci Bogu cenę. Bo ja mam prawo, to ja te prawo wycenię. I dlatego nie mieli stosownej wiary i dlatego o Pana Jezusa się obrazili. I to jest bardzo istotne, to powinno nas wyróżniać, że właśnie usprawiedliwienie z wiary. Ale dlatego to jest bardzo rzeczą istotne, o czym mówi ta święta księga, że wielu ludzi mówi, że jest wierzącymi. I bardzo często my to podkreślamy, że wierzymy, że jesteśmy przekonani, ale słowo Boże bardzo często mówi, że wiara to może być żywa, ale może być również martwa. Wiara martwa. No i jeśli by ktoś powiedział, no mamy żywą czy martwa? No wiadomo, należy odpowiedzieć, że się ma jaką? No żywą, no bo wiadomo, no martwa, czyli martwa i to nie ma wiary. Ale święty Jakub to mówi tak, że wiara żywa to jest wiara poparta, wynikająca i poparta czym? Uczynkami. Jeżeli nie ma stosownych uczynków potwierdzających naszą wiarę, to ona jest wiarą martwą. Ja wypominałem braterstwo, że czasami możemy mieć wiarę żywą, ale wiarę fałszywą. Mieć pewne zrozumienie, pewne poglądy, które nie mają podstaw biblijnych. Ktoś może być bardzo gorliwy. Jest bardzo wiele ludzi gorliwych, nie będących powiedzmy w naszej społeczności, którzy są bardzo Bogu oddani, ale którzy nie mają właściwego zrozumienia. Oni mają żywą wiarę, ale ta wiara jest fałszywa. Większość jest taka, jak często może wspominamy, że ja jestem wierzący, ale jestem niepraktykujący. No to jest to absurd totalny. Na podstawie Biblii to jest absurd. Nie może tego takiego być. To tak jakby ktoś mówi, ja jestem wierzący, jestem ten sam, mam poglądy, co wy, ale ja nie potrzebuję chodzić na zbrania. Ja pomogę raz w miesiącu, bo mi to starczy. No być może ktoś ma tak silną wiarę, proszę, ale to jest bardzo wielkie ryzyko utracenia właśnie tej wiary i zupełnie, a na pewno nie jest to poparta uczynkami, bo nawet dlatego, dlaczego należy chodzić, ja się na moment zatrzymam. Bo być może ten brat czy ta siostra nie musi chodzić, bo to może być prawda. Ale dlaczego ona powinna, proszę prawda, chodzić? Dlaczego taka osoba powinna chodzić? Mają odpowiednią wiarę. Bo ona nie wie, czy ja mam odpowiednią wiarę. Może mniejsza moją wiarę trzeba podbudowywać, proszę. I on ma wtedy obowiązek chodzić na społeczność, żeby budować wiarę moją, brata czy siostry. To jest obowiązek. I tak na naszą społeczność należy poglądać. Jako obowiązek przychodzenia i obowiązek podnoszenia sobie rąk jeden drugiemu. Podnoszenia rąk jeden drugiemu. Czyli wiara musi być oparta uczynkami. Czyli otrzymujemy usprawiedliwienie, czy sprawiedliwość tą, którą czytali wszyscy, ale nie otrzymali i za to Panu Bogu powinniśmy chwalić duszo moja Pana. Za to, że jestem sprawiedliwy. Chociaż my wiemy i często może z tego czasu było ciężko nawet i taki czas zrozumieć Księgi Objawienia, kiedy mówi tak, to jest wszyscy, niech się jeszcze poczyści. To jest umysł i wierzę w mnie. To jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi. No jak się może sprawiedliwy usprawiedliwić, proszę. Ale jeśli ktoś jest usprawiedliwiony, uznany przez zasługę Pana Jezusa za sprawiedliwego, to ten jak najbardziej może dochodzić do głębszej sprawiedliwości. On może wchodzić w tą sprawiedliwość i później do niego nie będą się odnosiły te słowa święte. A Paweł mówi, że mówi, kiedy będzie zewleczony, on będzie przeobleczony. Bo inaczej to będzie chromota na to i patrzeć, kiedy ta zasługa, o której dzisiaj mówił, będzie zdjęta, to okaże się nagi. A straszna rzecz jest spać w ręce Boga żywego, bo on się nie usprawiedliwiał. Drugą rzeczą, która automatycznie dzieje się praktycznie z naszą usprawiedliwieniem wiary, to jest to, co jest zapisane w liście do Tymoteusza, w drugim liście, w drugim rozdziale i 10 werset mówi tak. Drugi do Tymoteusza, 2:10 mówi tak. A teraz objawione jest przez okazanie się Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który śmierć zgładził i żywot na jasny wyrzut i nieśmiertelność przez Ewangelię. Wcześniej bratersko, tu jest werset 9 tego imienia, który nas zbawił i powołał powołaniem świętym. I teraz objawiona jest, te zbawienie jest objawione. Czyli to, że zostaliśmy, on nas zbawił i doprowadził do życia wiecznego, a nawet do możliwości nieśmiertelności. Co to znaczy bratersko słowo zbawił? Bardzo często używane słowo przez wielu chrześcijan, czy jesteś zbawiony? Czy ty, to tam i u nas się słyszy, czy ty, bracie, już jesteś zbawiony? Ale co to znaczy być zbawiony, albo nie być zbawiony? Tu jest powiedziane, który nas zbawił i jest to nazwane w czasie jakim? Przeszłym. Ale my, abyśmy zbawienia dostąpili. Czyli wykluczające się. Jest coś mówiące, że to on nas zbawił, ale zbawienia dostąpili. Czyli zbawienie są również po to przechodzą proces jeszcze dalszego zbawienia. Zbawienie braterstwo to jest nic innego jak takiego słowa greckiego socaria, to jest tyle co wybawić od grzechu. Wybawiony od grzechu. A my rozumiemy, że wybawiony od grzechu to jest właśnie usprawiedliwiony, że jemu jego grzechy nie są poczytane. Uwolniony od przekleństwa grzechu adamowego, to jest człowiek zbawiony. Uznany jako nie byłem. Ale to nie znaczy, że on się nie ma uwalniać tam dalej. On ma jak najbardziej się w dalszym ciągu uwalniać. My możemy braterstwo powiedzieć na podstawie wielu obrazów, wielu figur, że to się odbywa braterstwo może dzisiaj w odniesieniu do Kościoła, że Kościół wcześniej niż rodzaj ludzki zostaje zbawiony. Że on zostaje zbawiony wcześniej niż rodzaj ludzki. A każdy rodzaj ludzki, jak wiemy, również dostąpi zbawienia. I to jest rzeczą bardzo istotną, to w liście do Tymoteusza często cytujemy, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Wszystkich ludzi w pewnym momencie zostaje zdjęte przekleństwo grzechu adamowego. Nas zostaje zdjęte na podstawie naszej wiary, kiedy przychodzimy do Chrystusa i wtedy z Panem Bogiem możemy rozmawiać, jest to pokazane w historii wyjścia narodu żydowskiego, jak pierworodni korzystali właśnie ze krwi wcześniej niż cały rodzaj, niż cały Izrael, ale rodzaj ludzki również zostanie zbawiony, dlatego nie na końcu tysiąclecia, tylko na początku tysiąclecia, kiedy zostanie uwolniony z niewoli grzechu i śmierci, tego przekleństwa grzechu adamowego. On zostanie zbawiony. To jest jednorazowy akt zbawienia. Ale później to będzie musiał robić ten rodzaj ludzki, dlatego będzie się musiał sam zbawiać. Sam się będzie musiał wyzwalać swoich niedoskonałości. Bo niedoskonałości dziedziczne z Adama zostają mu zapomniane i tak samo jak nam zostaje zapomniane coś, co dziedziczymy jako z naszego narodzenia, jako dzieci gniewu, ale dalej musimy pracować nad swoim własnym osobowością, nad swoim tym, co Bradziciu mówił, żeby te szaty nie były splamione, że będąc mając zbawioną, być zbawionym, mieć tą doskonałą zadę przez to, żeby jej nie zabić, żeby uszlachetnić w miarę naszej możliwości. I to jest nasze życie. Jesteśmy zbawieni po to, żeby dalej wyzwalać się właśnie z grzechu. I Żydzi właśnie, oni chcieli wybawienia od grzechu. Oni rozumieli, wielu mężów właśnie rozumiało, że jest grzesznymi. Najlepiej to jest psalmista mówi, że on rozumie, że w grzechu poczęła mnie matka moja. W nieprawości zostałem poczęty. Ja wiem, kim ja jestem, wiem, co jest za ułatwienie. I że to ta świadomość ma być również naszym jestestwie, w naszym umyśle, w naszych sercach to ma być. Bo jeśli ktoś nie widzi się grzesznym, to jeśli się nie widzi grzesznym, to nie potrzebuje takowy człowiek usprawiedliwienia i wyzwolenia z grzechu. To jest rzecz tak bardzo prosta. Następnie, co będziemy wspominali, trzecią rzecz, oni szukali odpocznienia. Tam im odpocznienie zostało poparte braterstwem pokazane w siódmym dniu. Siódmy dzień jako ten wiek tysiąclecia. Tam odpocznienia. Braterstwo, tu nam się pewien pogląd zazębia. Bo jeżeli ktoś zostaje zbawiony, uwolniony od przekleństwa, to on wchodzi w stan społeczności z Panem Bogiem. On wchodzi w stan odpocznienia od grzechu. Stan odpocznienia. Tak samo my, jak zostajemy zbawieni, wchodzimy w stan odpocznienia. To musimy, wydaje mi się, dosyć jasne spojrzenie mieć do tego. Ale nasz Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, kiedy zapraszał do siebie uczni, to powiedział takie słowa. Były zapisane w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale i tam te ostatnie wersety. Że chodźcie do mnie wszyscy, którzyście są to pracowani i obciążeni. Pracowani pracą na roli, czy w zakładach swoim bratercom, czy to o to chodzi? No i jeżeli tak, to wiesz, po co pracujesz po 12 godzin? Możesz pracować po 8 i do domu. No, to nie o to pracowanie chodzi, braterstwo. Tamte pracowanie to my sobie często sami nakładamy, prawda? Biorąc za dużo na siebie obowiązków, chociaż byśmy nie musieli, będą skuszeni przez własne porządliwości. No niestety, tak jest. Ale czy Pan Jezus mówił o tym? Pan Jezus nie mówi o tym. Jeżeli komuś przeszkadza to, że jest niedoskonały, przeszkadza to, że nie ma społeczności z Panem Bogiem, widzi się grzesznym, upadłym, że widzi się takim, jak widział się święty apostoł Paweł, mówi, że ja czynię to, czego nie chcę i ty tego nie pochwalam. Jeżeli się takim widzi, to człowiek taki jest obciążony. To mu przeszkadza. To jest taki bagaż, który niesie, a który się nie chce nieść. I do takich, tylko i wyłącznie do takich zwrócił się Pan Jezus. Mówi, jeżeli jesteś tym obciążony swoją niedoskonałością, wadami swojego charakteru, to ty chodź do mnie. Ale dlatego, żeby być obciążony, to co? Trzeba to widzieć. Ale jeżeli ktoś nie widzi, że ma wady charakteru, to jest obciążony nimi? No nie jest, że jak się nie widzi grzesznym, nie widzi się w życiu swoim wad, no to się nie czuje potrzeby szukania uwolnienia z tego. No tu się koło zamyka. Ale wydaje mi się, że my znajdujemy się akurat w takiej społeczności, która widzi się we właściwym świetle, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, tym samym wiedzą poddani to i wszyscy inni ludzie, że mamy te same słabości, te same niedoskonałości, te same uchybienia, te same namiętności często próbują nam miotać, że jak się zapomnimy, to często zrobimy to, co później wzlękając na kolana mówimy, Panie Boże, no nie poczytaj nam tego, bo to zapomniałem się. Coś takimi po prostu spotyka nas, ale powinny być te chwile refleksji, żeby po prostu się opamiętać. Na pewno braterstwo wiemy, że zupełne odpocznienie należy do przyszłości. To zupełne odpocznienie należy do przyszłości. To jest tak, jak ta nadzieja duszy na tej, jako kotwica, zachodzące spoza zasłonę. Tak samo te zupełne samoodpocznienie, uwolnienie tego ciężaru niedoskonałego ciała nastąpi wtedy, kiedy dostąpimy przemiany jako duchowej istoty. Na pewno rzecz, braterstwo, o czym Biblia mówi, a chciałbym, abyśmy sobie ją przypomnieli i byli tego świadomi, jest, że myśmy otrzymali łaskę. Często takie zdanie jest sformułowane,
że Bóg nam łaskę okaże, Bóg nam łaskawy jest dla nas.
Ale to gdybyśmy mieli sobie, sprecyzujmy sobie o co chodzi, że Bóg nam łaskę okaże. No na pewno pierwsze, co nam się ciśnie, to jest łaskę przebaczenia. To tak mówimy. Bóg nie miał nigdzie obowiązku człowieka odkupić. Nic nie żądało, oprócz boskiej miłości, żeby człowieka ratować. Nie miał takiego obowiązku i to jest łaski. Ale łaska w znaczeniu czasu wieku Ewangelii, co jest zaoferowana nam, my musimy wiedzieć, o jakiej łasce Biblia mówi. I przeczytamy sobie z listu do Rzymian, 5 rozdziału, werset 2, to mówi tak. Może od pierwszego nawet doczytajmy. Że będą tedy usprawiedliwieni z wiarą, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jest ta rzecz, którą byśmy mówili. Uczest usprawiedliwienie, otrzymujemy pokój, czyli utrzymujemy społeczność. I teraz przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego my też Pana Jezusa Chrystusa wszyscy otrzymali wiarę ku tej łasce. Jakiej łasce? Ku tej łasce, co jest powiedziane. Myśmy wiarę, przez wiarę naszą otrzymali przystęp ku tej łasce. Nie łasce usprawiedliwienia, bo to już apostoł wspomniał. To nie jest o łasce usprawiedliwienia. Ku tej łasce, w której stoimy, mówi, w której stoimy i to rzadka rzecz. Lubimy się. To jest łaska, której my się lubimy. To jest jaka łaska, której lubimy się nadzieją chwały Bożej. To jest łaska, możliwość bycia, otrzymania nadziei chwały Bożej. Czyli o co tu chodzi? Że poprzez usprawiedliwienie otrzymujemy łaskę boskiej natury, ubiegania się boskiego przyrodzenia, że nie tylko życia na ziemi, jak to było zaoferowane narodowi żydowskiemu, ale zdecydowanie więcej życia duchowego w nim dzisiaj, a w przyszłości boskiej natury. I święty apostoł Jan to mówi, że jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, ale kiedy się on objawi, to co? Będziemy mu podobni. A jeżeli Pan Jezus jest w boskiej naturze, to ci, którzy w niego wierzą, mają szansę otrzymać również boską naturę. Apostoł Jan mówi, to abyśmy otrzymali boskiego przyrodzenia, uczestnikami się stali. Taka nadzieja jest. Czyli jest to unikalna możliwość życia na poziomie duchowym, ale więcej niż na poziomie duchowym, na poziomie boskim. Właśnie bardzo rzecz istotna na poziomie boskim. Tak jak wspomnieliśmy, to jest otrzymanie chwały swojego mistrza, oglądać jego i poprzez cierpienia otrzymać dokładnie tą samą naturę, jaką posiadał nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. A przypomnijmy sobie, kiedy Pan Jezus modlił się do Pana Boga, na rzecz już nie swoją, tylko tych, którzy przyjmą i będą chcieli prosić dokładnie Jego śladami, to on powiedział Panu Bogu taką prośbę. Panie Boże, ja Cię proszę, żeby gdzie ja jest i co? Oni ze mną byli. Takie pozorne, niepozornie wielkie żądanie. Ale jeżeli ja Bóg mnie nagrodzi do boskiej natury, to ja mam takie pragnienie, żeby oni tam byli również ze mną. To jest wynik modlitwy w jakimś sensie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Następną rzecz, o której chciałbym powiedzieć, dlatego już nie będę odczytywał, w liście do Tymoteusza jest powiedziane, kiedy apostoł Paweł mówi, że ja otrzymałem miłosierdzie. Otrzymaliśmy miłosierdzie, mówi, jeśli on otrzymał, daleko więcej otrzymaliśmy my właśnie to miłosierdzie. A to, co Paweł to odkreśla, to do swojego życia. Do tego życia, które wcześniej prowadził, będąc synem zakonu. Kiedy prześladował zbory prześladował, był tym, u którego chaty były składane tych, co zawijali święty. Dlatego to on przeżywał to. On oczywiście powiedział, że według sumienia dobrego chodziłem i chodzę, ale świadomość tego, że był prześladowcą Bożym i że kiedyś Pan Jezus stanął na jego drodze i powiedział mu słowa Saul, przeze mnie prześladujesz, to on zrozumiał, że Bóg mu okazał miłosierdzie. Jemu jako temu, który występował przeciwko Panu Bogu. Wydaje mi się dlatego, że tak samo nasze spojrzenie musi być. Różnymi w życiu żeśmy byli. Byliśmy dziećmi gniewu, jako i inni, mówi Biblia. Byliśmy różni, jedną poznani, ale cieszmy się i wiedzmy, że my dziękujemy również Panu Bogu za te miłosierdzie, które nam okazał. Że byliśmy tacy, byliśmy inni, byli zupełnie jeszcze innymi. To, że często możemy być świadomi. Każdy sam dla siebie powinien stawić pytanie, kim byłby bez Ewangelii Chrystusowej? Jakim człowiekiem? Często mówimy, że to tam jakiś pijacy, to drugie słowo to jest przekleństwo, ktoś używa, czy jakieś tam niemoralnie bardzo życie się prowadzi, ale stawmy sobie pytanie, bez Chrystusa czy nie bylibyśmy Stefanami. Dlatego miłosiernie nam okazał, że stanął na nasze dobre, że nie pozwolił nam się tak właśnie taką deklarację prowadzić. To jest miłosierdzie, za które powinniśmy być wdzięczni. Również, co zostało nam dane, to musimy braterstwo rozumieć, że staliśmy się uczestnikami służby Panu Bogu. Że jest dzisiaj pewna praca do wykonywania tej winnicy pańskiej, na tej roli, na tej służbie pańskiej jest pewne dzieło do wykonania. I możemy być tylko sobie stawiać pytanie, czy my pracujemy w tym ogrodzie Bożym, czy się udzielamy przy noszeniu przede wszystkim owoców Ducha Świętego. Bo tam jest zasada dla kogoś, która we mnie owocu nie przynosi. Bo czasami się wydaje, że jeśli tam mowa jest, że ja jestem winny krzew, a wiecie, co na to rośnie, to też to na to rośnie, jako same wsadzone, one owoce nie przynoszą. Ale Pan mówi, byście byli ratowoszami po to, żebyście przynosili owoc. Czyli staliście się już krzewami tym, żebyście przynosili owoce. Czyli jesteście tym krzewem ku przynoszeniu owoców, a my wiemy przede wszystkim, że to ku przynoszeniu owoców Ducha Świętego. I taka jest rola. Stawmy sobie pytanie, czy taką rzecz przynosimy. Musimy pamiętać, i to musi być braterstwo w naszej świadomości, że to wszystko zostało nam dane, co zostało wcześniej zaoferowane Radowi. I te ostrzeżenie, które uczynił święty apostoł Paweł, kiedy powiedział w liście do Rzymian, że jeżeli przyrodzonym gałęziom nie przepuścił, tym naturalnym gałęziom nie przepuścił, daleko więcej nie przepuści komu? Tym, którzy z tego zostali w miejsce tych wyrwanych gałązy, co? Szczepieni. I z jednej strony, że zauważmy, mamy wielkie błogosławieństwo, łaskę, służbę Bożą, przebaczenie, zbawienie, wielka nagroda zaoferowana, ale z drugiej strony jest to niekiedy zapominamy o tym, jest wielka odpowiedzialność. Bo jeżeli Żydzi, braterstwo, za odrzucenie ziemskich błogosławieństw, ziemskich możliwości, za nieprzyjęcie później już jeszcze Mesjasza, za zmarnowanie łaski Bożej, byli przez 2000 lat karani, to jak będą karani ci, którzy odrzucają łaskę wysokiego powołania? Daleko większe jest niebezpieczeństwo, dlatego cała praca naszej społeczności, dlatego oprócz tego, co mówimy o pewnych nadziejach, o pewnym planie, o pewnych zamysłach odnośnie co Bóg chce, żeby je poznać, to powinno być starania o to, żeby nie stać się podobni im, że mają wszystko dane jak na talerzu, tam jest podane stół błogosławień. Dany stół błogosławień i ten stół błogosławień dla nich się stał dla nich sidłem i ułowieniem, że im się to coś należy. Dlatego mamy mieć świadomość, że nam się nic nie należy, jeżeli się nie coś należy, to się nie należy. To jest wszystko z łaski, przez miłosierdzie dane i dlatego możemy na zakończenie powiedzieć chwalmy za to, dlatego właśnie Pana Boga Ojca podobne jest.